odczuwamy społeczność, odczuwamy obecność w tej społeczności. Obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa. Proszę usiądźcie. Cieszymy się, że jesteście. Jeżeli są osoby, które jeszcze nie mają biuletynu, czy są takie osoby? Jeszcze są chyba tam z tyłu, prawda? Już nie ma? Okej, to ja swój oddam tutaj. Kochani, więc odczuwamy naprawdę obecność Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Mieliśmy, tak jak już ogłaszaliśmy, niesamowity czas w piątek. Prawda? Amen? Te osoby, które były, wiecie, że Bóg robi niesamowite rzeczy wśród naszej młodzieży. Oni wzrastają w Panu, są zaangażowani w piątki, w niedzielę rano o godzinie 10:00 i tak wielu z was już mi mówiło, że musimy więcej tego robić. Więc będziemy, naszym planem jest raz na miesiąc, żebyśmy się zeszli i zobaczymy, co Pan Jezus Chrystus będzie robił wśród nas. Mamy modlitwy codzienne, mamy spotkania, mamy grupy domowe. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie wiecie może wszystkiego o naszym Kościele, dzieją się naprawdę niesamowite, super rzeczy. Chwała Bogu. Amen? Amen. Jeżeli chcesz być zaangażowany czy zaangażowana, praktycznie każdy dzień jest wypełniony. Jest coś dla każdego z nas. Od poniedziałku do poniedziałku. Wszystko jest... oczywiście jest czas, na który po prostu nie możemy, nie jesteśmy w stanie przyjść, ale dla każdego coś jest. Dla każdego coś jest i każdy powinien, a wręcz może, a wręcz powinien się czuć częścią naszego Kościoła, dlatego że jesteśmy rodziną. Więc chciałbym dzisiaj, żebyśmy rozważyli Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Jana, 2 rozdział, od 1 wersetu. Jest to pewna historia, bardzo ciekawa historia. Jest to historia pierwszego cudu, który Jezus dokonał. Już wiecie, o czym będziemy mówić, prawda? Był to moment, kiedy Jezus Chrystus zamienił wodę w co? Wino. Ale to nie było takie zwykłe wino, to nie było tanie wino, to nie było wino po prostu takie, które gospodarze podają już na końcu wesela, tylko to było najlepsze wino. Było coś niesamowitego. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali tę historię. Mamy czas, więc możemy czytać. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług: co wam powie, czyńcie. Czyż nie jest to dobra porada? Amen. Matka Jezusa mówi dla sług: co wam powie, czyńcie. I jeżeli mogę dzisiaj użyć te same słowa do nas wszystkich. Co nam Jezus powie, czyńmy. Co nam Jezus powie, czyńmy. Kochani, tytułem dzisiejszego kazania jest: to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Dwie osoby się ze mną zgadzają. Jak ja się cieszę, że są osoby, które się ze mną zgadzają. A mam nadzieję, że pod koniec nabożeństwa będzie nas więcej. Kochani, jeszcze raz, to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Amen? Amen. Każdy z nas musi to widzieć, każdy z nas musi w takich kategoriach zacząć myśleć o swoim życiu. Zbyt wielu z nas myśli o swoim życiu w taki właśnie troszeczkę marny sposób, że to, co najlepsze, to już minęło. Że to, co najlepsze, to o, były stare, dobre czasy, tak? Był niesamowity czas, a to, co przed nami, to często nawet nie myślimy o tym, ale wspominamy, jak było fajnie kiedyś. Dzisiaj chciałbym, żeby nasze myślenie się całkiem zmieniło i żebyśmy myśleli o przyszłości i o tym, co Jezus będzie w naszym życiu robić i nie tylko w naszym życiu, ale w życiu naszego Kościoła. I jeszcze raz, to, co najlepsze jest jeszcze przed nami, kochani. To, co najlepsze jest jeszcze przed tobą. Może jesteś tutaj i twoja sytuacja, twoje życie może dla ciebie wygląda niezaciekawie, jest ci trudno. Chcę, żebyś dzisiaj stąd wyszedł czy wyszła, wiedząc o tym, że to, co najlepsze jeszcze w twoim życiu, jeszcze jest przed tobą. Bóg ma dla ciebie niesamowity okres w twoim życiu i on jest jeszcze przed tobą. Diabeł się stara rozbić rodziny, diabeł się stara rozbić przeznaczenie ludzi wierzących, ale kochani, to, co najlepsze jest jeszcze przed nami. Ja w to wierzę i chcę, żeby nasz cały Kościół w to wierzył. Były tak wspaniałe dni tego Kościoła. Na Mimico, na Long Branch i jeszcze na Sunnyside, tak? Wcześniej. Były to wspaniałe momenty, może pamiętasz te momenty, kiedy tylko wyemigrowaliście i przyjechaliście i to było wszystko jak rodzina, jak wszystko. I niektórzy z nas dalej myślą o tamtych czasach jako czasy, które były najlepsze i już tak nie będzie. Kochani, będzie jeszcze lepiej. Amen? Będzie jeszcze lepiej. Dlaczego? Dlatego, że my się na to decydujemy. Pozwolimy dla Pana Jezusa Chrystusa, żeby On stworzył atmosferę i stworzył wśród nas relacje, które będą jeszcze lepsze, które jeszcze będą mocniejsze, że będziemy się wspierać jeden drugiego, bracia i siostry. To, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Stoisz dzisiaj przed wyborem. Możesz to wierzyć, a możesz wyjść stąd i powiedzieć, nie wierzę w to. Bo tak możesz zrobić. Ale moją modlitwą jest, żebyś dzisiaj w to uwierzył. Jeżeli w to uwierzysz, jestem przekonany głęboko, że twoje najlepsze dni twojego życia jeszcze są przed tobą. To, co było, było święte, było piękne, było niesamowite. Ale przed nami leżą jeszcze naprawdę owocne, niesamowite dni. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy dalej czytali i to, co Matka Jezusa mówi, czyńcie, czego to, co wam powie, czyńcie. Co wam powie, czyńcie. A było tam sześć stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po dwa lub trzy wiadra. Zauważcie, dwa lub trzy wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpali wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zostawił aż do tej chwili. Werset 11 jest wersetem, w którym chciałbym, żebyśmy dzisiaj jego troszeczkę więc bardziej zrozumieli i rozpakowali. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, i tutaj są bardzo ważne słowa, i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Kiedy zobaczyli, co Jezus uczynił, uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Jezus przyszedł na tą ziemię i miał zadanie do wykonania. On miał pewną misję, którą musiał wykonać, którą pragnął wykonać. I żeby wykonać, żeby ta misja, żeby ten cel jego tutaj na tej ziemi się spełnił, musiała zajść jedna bardzo ważna rzecz. A tą rzeczą było to, żeby ludzie zaczęli wierzyć w Niego jako w Syna Bożego. Bardzo proste. Ludzie musieli zacząć wierzyć w Niego, w Jezusa, jako Syna Bożego, Mesjasza. Mesjasza. Więc Jezus oczywiście odrzucił pewne metody, które by mógł zastosować, żeby się objawić jako Mesjasz. Jedną z tych metod była, słuchajcie, to co się wydarzyło i czytamy o tym w Mateusza 4:5, kiedy Jezus poszedł na pościć i się modlić przez 40 dni, wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł jemu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem aniołom swoim, przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Jezus wybrał o wiele lepsze metody do tego, żeby objawić się jako Mesjasz. Diabeł jemu proponował metodę, która by wywyższyła tylko Jego. On by skoczył ze świątyni i by był wielki cud. Ale Jezus wybrał metody, które były nawet bardziej skuteczne. Metody, które były właśnie znakami czy cudami, ale każdy cud i każdy znak nie był tylko, jeżeli chodzi o Niego, to co On mógł zrobić, ale każdy cud i każdy znak robił coś niesamowitego i dobrego dla innego człowieka. Jeżeli czytamy Ewangelię, to widzimy, że wszystkie cuda, które Jezus uczynił, Jezus nie czynił cudów tylko, żeby się objawić. Jezus czynił cuda, żeby ludziom lepiej było, żeby pomóc ludziom. On miał to na sercu, on kochał ludzi. I Jezus był bardzo cierpliwy w objawianiu się jako Mesjasz. My jako ludzie mamy z reguły jesteśmy z natury takiej niecierpliwej. Chcemy jak najszybciej, jak najwięcej. Do tej pory się śmieję razem z moją siostrą. Ona była bardziej niecierpliwa, ja byłem bardziej cierpliwy. Jak dostałem czekoladę, to ja tą czekoladę sobie trzymałem. Owałem, po kawałeczku jadłem. Potrafiłem być cierpliwy, jeżeli chodzi o czekoladę. W innych rzeczach byłem niecierpliwy, na pewno, ale jeżeli chodzi o czekoladę, i wiecie, czasami, kiedy już takie miejsca sobie chowałem, gdzie ta czekolada miała być, przychodziłem i widziałem, że tej czekolady ubywało. I się okazało, że moja siostra po prostu się dzieliła tą czekoladą. Nie innych, tylko siebie, nie? Się częstowała. Wiecie, Jezus był cierpliwy w swoim objawianiu się jako Mesjasz. On nauczał ludzi, on był bardziej taki po prostu cichy w swoim zachowaniu. Chciał, żeby ludzie go dostrzegli, żeby go zobaczyli. Żeby te znaki i cuda, które czynił, żeby widzieli, że On kocha ludzi. Objawiał się powoli jako Syn Boga Żywego. Każdy ruch, który Jezus wykonał, wszystko, co On mówił i robił, miał na celu to, aby wywyższyć swojego Ojca, aby siebie również objawić jako Mesjaszem, żeby ludzie w Niego uwierzyli. Jan, wiecie, kiedy czytamy Ewangelię Jana, Jan był po prostu bardziej takim ewangelistą, tak? Jan wybrał 7 takich cudów czy znaków, które on opisał w swojej Ewangelii i jednym z tych znaków był właśnie ten pierwszy cud, kiedy przemienił Jezus wodę w wino. I wiecie, myślę, że Jan, gdyby dzisiaj żył, on by szybko mógł pracę znaleźć jako człowiek, który pisze na przykład jakieś, jak się mówi, skrypt. Scenariusze dla na przykład dzisiaj jest ta wielka gra, tak? Super Bowl Sunday. I wiecie, że podczas przerwy będą reklamy. za które firmy bardzo, bardzo dużo pieniędzy płacą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli tak. Zauważcie, gdyby Jan dzisiaj żył i gdyby on pisał na przykład taki scenariusz i gdyby taką reklamę zrobił. Zauważcie, Jana 20 i werset 30. Posłuchajcie, podczas przerwy tej dużej gry i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te zaś są zapisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierzyli, żebyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Czy nie byłaby to niesamowita reklama, gdyby Jan to napisał? Jezus jest Mesjaszem, On jest tym, w którego musimy wierzyć. Wiecie, On miał na myśli jedno, aby ludzie poznali Boga, żeby odkryli życie, które jest pełne Jezusa Chrystusa i radość w swoim życiu. Radość. Radość jest ważna w naszym życiu. Kiedy Jezus zamienił wodę w wino oraz właśnie to był Jego pierwszy cud, widzimy, że Jan to użył, dlatego że to było ważne. I teraz tak, niektórzy mówią, że oczywiście w dzisiejszych dniach, mówiąc o alkoholu, wiem, że alkohol zrujnował życia wielu rodzinom i wielu ludziom. I wiem, że wielu z was Bóg wyzwolił z alkoholu tutaj. I możecie wydać świadectwo, że Jezus ciebie wyzwolił. Idziesz za Jezusem i Jemu chcesz służyć. I dzisiaj niektórzy może nawet nie chcą mówić o tym pierwszym cudzie, który Jezus zrobił, dlatego że może jest to niewygodne w tym, jak na przykład różne firmy propagują i zachęcają do picia alkoholu. Są inni, którzy patrzą na ten znak, na ten cud, którego Jezus dokonał i mówią, że to nie powinno tak być, że nie powinniśmy w ogóle alkoholu pić. I są dwie różne skrajności. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że jeżeli będziemy patrzeć na ten cud z tych dwóch skrajności, to myślę, nie będziemy w stanie dojrzeć tego, co Pan Jezus naprawdę tak chciał nam powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy rozpakowali, żebyśmy dojrzeli, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na to, co On tak naprawdę nam chciał przez ten cud powiedzieć. Czyli ten znak. Co ten znak mówi nam o Jezusie Chrystusie? Czytamy w wersecie 11, że co? Że objawił chwałę swoją, objawił On chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Jezus miał swoich uczniów, już oczywiście z nimi pracował, a tutaj pisze, że oni w Niego uwierzyli. Jest moment w tym tekście, czy w tej historii, gdzie uczniowie zaczynają wierzyć w Jezusa. I w momencie, kiedy zaczęli wierzyć, ich życie było całkowicie inne. Oni widzieli Jezusa w całkowicie inny sposób. Moim pragnieniem dzisiaj jest, abyśmy dzisiaj wyszli stąd i mieli objawienie Jezusa Chrystusa, Jego charakteru, Jego mocy, Jego celu i Jego działania. W jaki sposób On działa wśród nas. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli zachęceni. Czy ta historia zachęca ciebie do tego, żeby wierzyć więcej w Jezusa Chrystusa? Czytamy, że jego uczniowie uwierzyli w Niego. Czy ta historia zachęca ciebie, żeby bardziej w Niego wierzyć? Po pierwsze, Jezus objawił swoją troskę o małżeństwa. Tutaj nawet w tym, kiedy tego cudu dokonał, Jego troskę o małżeństwa, o życie rodzinne i o interakcje społeczne, nasze rozmowy, nasze przyjaźnie. Jezus został zaproszony, wyobraźcie sobie, na wesele. Pierwszy cud. Jezus został zaproszony na wesele. Każda rodzina, każde wesele, każda młoda para powinna zapraszać Jezusa Chrystusa do swojego domu. I nie tylko na moment wesela, i nie tylko na ten dzień, ale na resztę ich życia. Żeby każde małżeństwo nie składało się z dwóch osób, ale z trzech. Żeby Jezus był w każdym domu, w każdym małżeństwie, w każdej rodzinie. Jezus działał w celu uniknięcia jakiejś kłopotliwej sytuacji. Wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie. Może ta rodzina, która wystawiała to wesele, może oni byli biedni, może nie mieli na tyle pieniędzy, żeby zakupić wszystko, a może nie spodziewali się tyle gości. Wiemy o tym, że byłaby to kłopotliwa sytuacja w ich życiu, kiedy zabrakło wina, a jeszcze goście są. I co robimy? Matka Jezusa przyszła i mówi, oni nie mają wina więcej. Wiecie, myślę, że wiele razy ja patrzę na moje życie i mam nadzieję, że wy w swoim życiu też to widzicie, że wiele razy Jezus przychodzi i nas ratuje z kłopotliwych sytuacji. Wiele razy Jezus przychodzi i kiedy teraz patrzymy z perspektywy czasu, o Boże, dziękuję Ci, że zamknąłeś moje usta. O Boże, dziękuję Ci, że nie wybuchnąłem gniewem, że nie powiedziałem rzeczy, których później będę żałował. Jezus często przez Ducha Świętego ratuje nas z kłopotliwych sytuacji. A jeżeli może Ciebie nie wyratował z jakiejś naprawdę kłopotliwej sytuacji, to wierz mi, że On chce, tylko żebyś Ty Jemu pozwolił. Pozwoliła. Jezus zapewnił radość. Każdy człowiek potrzebuje radość w swoim życiu. Wiecie, że jest moc w radości? Ludzie, ja na przykład osobiście bardzo lubię przebywać w towarzystwie ludzi radosnych. Tak? Czy zgadzacie się z tym? Jest pogodnie, sytuacja nie jest napięta. Osobiście każdy z nas to lubi. Jezus mówi o radości, Jezus zapewnia radość i chce, żeby każdy z nas miał właśnie radość, ale taką radość od Boga. Żeby radość wypełniała twoje życie, żebyś się nie budził czy nie budziła i żebyś był posępny czy zły, czy może w nieprzebaczeniu chodził, czy obojętnie jaka sytuacja twoja jest, nie pozwól, żeby nic nie zagasiło twojej radości, którą powinieneś mieć w Jezusie Chrystusie. Codziennie budź się i bądź pełen radości. Jeżeli nie miałeś radości wczoraj i nie miałeś radości dzisiaj, postaw sobie taki cel. Jutro się budzę i będę radosny. Będę radosny. Będę się radować w Panu zbawienia. On jest zbawieniem moim. Kochani, jest to również interesujące, kiedy czytamy, kiedy Lewi, którego znamy jako Mateusza, który był celnikiem, kiedy poznał Jezusa, czy pamiętacie, co on zrobił w Łukasza 5 rozdział? On zaprosił wszystkich swoich przyjaciół. Pamiętacie? Zaprosił wszystkich swoich przyjaciół. Ci przyjaciele przyszli i zasiedli koło stołu. I Jezus pośród nich. Czy to byli ludzie wierzący? Nie. Mateusz Lewi zaprosił Jezusa, bo chciał, żeby jego przyjaciele poznali Jezusa. A kto miał z tym problem? Biblia pisze, faryzeusze patrzyli. Mówili, jak to tak? On zasiada przy tym samym stole z celnikami, z grzesznikami. I co Jezus wtedy im powiedział? Że niezdrowi potrzebują lekarza. Nie ci, którzy są sprawiedliwi, potrzebują Boga, tylko ci, którzy są grzesznikami. Również kolejny przykład podam, również jest to interesujące, że kiedy Jezus mówi o sobie w objawieniu Jana 3:20, kiedy przychodzi do serca człowieka, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, werset 20, oto stoję u drzwi i co? Kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. I będę z nim wieczerzał, a on ze mną. A Myślę, że jest to niesamowity czas, kiedy my jako ludzie Boży możemy się zebrać, czy na naszych obiadach, czy na naszych środowych studium biblijne i możemy usiąść przy stole i możemy wieczerzać, możemy jeść jeden z drugim, poznajemy siebie, relacje się budują. Jezus objawił swoją nadnaturalną władzę nad naturą. Biblia mówi, że wszystko przez nie powstało i bez Niego nic nie powstało, co powstało. Wiecie, On nadal ma kontrolę nad tym, co stworzył. Nie było żadnego wypadku, nie było żadnego może jakiejś awarii, gdzie Jezus stworzył świat i teraz nie ma nad tym światem kontroli. Jezus ma kontrolę nad swoim stworzeniem, nad naturą. Jezus polepsza rzeczy ostatnie tak, że są lepsze niż te rzeczy, które były pierwsze. Patrząc na to wino, tak? Jezus stworzył wino, które było jeszcze lepsze, które było pierwsze. Woda została zamieniona w wino, które było o wiele lepsze niż wino, które było podawane pierwsze. Jak to możemy zrozumieć? Kochani, bardzo prosto. Życie z Jezusem jest zawsze lepsze niż życie przed tym momentem, kiedy poznaliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Wiele ludzi przychodzi do mnie już lata też i mówią, a pastorze, już jeden rok Bogu służę, już jeden rok chodzę z Bogiem i muszę Ci powiedzieć, że ten rok, ostatni rok był lepszy niż te wszystkie lata. Razem połączone. Jezus polepsza twoje życie. To, co było ostatnie, Jezus potrafi tak zrobić, że ono jest jeszcze lepsze niż to, co było pierwsze. Jezus zazwyczaj ma zwyczaj wzbogacania wszystkiego, czego dotknie w twoim życiu. Jezus zamienił wodę w najlepsze wino. Historia, którą widzimy o tym chłopcu, który miał 5 bochenków chleba, tak, i 2 ryby. Co się stało? Jezus zamienił, Jezus się pomodlił, Biblia mówi, że oddał, że podziękował Bogu i co? I zaczął dawać dla uczniów, a uczniowie zaczęli rozdawać, 5000 mężczyzn się najadło, plus dzieci i kobiety, i później Jezus jeszcze mówi, żeby się nic nie zmarnowało, weźcie kosze i pozbierajcie wszystkie okruchy. Wszystko pozbierajcie, żeby to się nie zmarnowało. 12 koszy zebrali. Czy 12 koszy nie jest lepsze niż 5 bochenków chleba i 2 ryby? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrozumieli jedno. Jeżeli pozwolisz, żeby Jezus się zaingerował w twoje życie, nigdy nie przegrasz. Nigdy nie przegrasz. Jezus, czegokolwiek, w cokolwiek jest zaangażowany, on polepsza. Saul z Tarsu. Jakim był człowiekiem? Był świadkiem kamionowania ludzi wierzących, Szczepana, ludzi wierzących. Biblia mówi, że wywlekał rodziny wierzące z domów, wtrącał ich do więzienia i wszystko robił, myślał, że robił to dobrze i dla Boga. Jezus staje jemu na drodze i co? I polepszył jego życie. To, co było, nagle wszystko stało się lepsze i Saul stał się Pawłem i zaczął inaczej myśleć. Jezus, musimy, jeżeli stąd wyjdziemy i będziemy tylko pamiętać to, to chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Jezus nigdy ciebie nie okradnie. Jezus nigdy ciebie nie obrabuje. Czy Jezus nigdy nie spowoduje, że zubożejesz? Nigdy. Czy zgadzacie się z tym? Amen? Amen. Czasami Bóg chce otrzymać niektóre rzeczy od nas, ale to nie dlatego, że On potrzebuje, czy jest w jakiejś desperacji, że to musi mieć, tylko to jest dla naszego dobra. Wiecie, w tym tygodniu miałem spotkanie, bo mam dalej takie spotkania z pastorami jeszcze z tego angielskiego district, gdzie prowadziłem ten zbór. w Oakville i spotykam się z pastorami właśnie takich kościołów mniej więcej wielkości jak nasz. I zostałem niesamowicie zachęcony w tym tygodniu. I chciałem się z wami podzielić. Wiecie, Bóg, patrząc na to i rozumiejąc tego, co Bóg od nas wymaga, czego chce, nigdy nas nie okradnie, nie obrabuje i nie spowoduje, że zubożejemy. Biblia mówi o dziesięcinach, Biblia mówi o dawaniu. I ten mój przyjaciel, który jest pastorem kościoła w Mississauga, powiedział mi historię, oni teraz zakupili ziemię i słuchajcie, budują kościół na prawie 700 osób. Teraz jest około 300-350 osób. I wiecie, pamiętam, kiedy tutaj z Nancy przyszliśmy do tego kościoła, oni w tym samym czasie zakupili tą ziemię. I muszę wam powiedzieć, że jeszcze ani jedna łopata w ziemię nie poszła do tej pory. Dlatego, że jest tak dużo do załatwienia z miastem, jeżeli chodzi o environment, o środowisko. Mają tam strumyk, który płynie zaraz tam, gdzie ma ten kościół być. I wiecie, oni musieli tam sprawdzać, jakie tam zwierzęta żyją, ile tam żab jest, ile tego. Wszystko, żeby nie zanieczyścić środowiska. I wiecie, to ich bardzo dużo kosztowało, ale on miał takie mówi, odczucie w swoim sercu, kiedy zanim oni się tego podjęli, on mi mówił, że zbór liczył około 100-150 osób i mieli mortgage ponad 600 tysięcy dolarów. Tak? Gdzie nasz jest troszeczkę mniej. Ale on mnie zachęcił w tym, bo mówi tak, że odczuł w swoim sercu, że zanim będziemy budować, zanim Bóg nas przeznaczy do następnego kroku, gdzieś coś będziemy robić, odczuł w sercu, że muszą spłacić ten mortgage. I wiecie, zachęcił swój kościół. Ja nie mówię tutaj dla nas to wszystko, żebyśmy się poczuli źle. Absolutnie nie. Ale żebyśmy byli zachęceni. Bo ja byłem zachęcony. Bo to jest możliwe. To jest nasz kościół, nasz budynek, nasze rzeczy. Żyjemy, jesteśmy rodziną. I mówi, że kiedy zaczął mówić na temat spłacania mortgage'u i oczywiście musiało to się stać powyżej dziesięcin i rzeczy, które zawsze dawali, bo kościół musi funkcjonować. I słuchajcie, ludzie tak się tym podekscytowali, że w półtora roku, nie wiem jak oni to zrobili, w półtora roku spłacili cały mortgage. Ja nie mówię, żebyśmy się źle czuli, tylko mówię, że to jest cud. On sam mówi, słuchaj, nie wiem jak to się stało, był to Boży cud. Boży cud. Ja wiem, że Bóg może taki cud u nas uczynić. Czyż nie tak? Czy są jakieś amen? Amen. I zachęcił mnie i powiedział tak, że wiesz, rodziny, czy ludzie, którzy byli częścią tego, zauważyłem jedną rzecz, że ani jedna rodzina nie zubożała, ani jedna rodzina nie czuła się, że byli obrabowani, ani jedna rodzina nie miała mniej, czy im nie brakowało. Kochani, kiedy będziemy dawać na cel Boży, do Kościoła Bożego, Bóg się nami wszystkimi zaopiekuje. Czyż nie jest to piękne? Są Jego słowa. Dzisiaj oczywiście, jak mi mówił o innych rzeczach, te przeszkody, które muszą przejść, to jest niesamowite. Ale jedno jest pewne, że Bóg nas nigdy nie okradnie, nie obrabuje i nie zubożejemy. Jezus daje to, co najlepsze dla pokornych i ubogich, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Już ostatnia myśl. Jezus pokazuje nam, że jest zdolny i skłonny do zaspokojenia najgłębszych potrzeb swoich naśladowców. Jeżeli naśladujesz Jego, jeżeli idziesz za Nim, chcę Ci powiedzieć dzisiaj, że On jest w stanie, On jest zdolny do tego i jest nie tylko zdolny, ale jest skłonny do tego, żeby zaspokoić najgłębsze Twoje potrzeby. Może masz potrzeby, o których nikt jeszcze nie wie. Może twoja żona nie wie, może twój mąż nie wie, twoja rodzina nie wie. Jezus Chrystus może zaspokoić twoje potrzeby. Wiecie, On jest łaskawy. On jest łaskawy. On ma wszystkiego pod dostatkiem. Wystarczy Jemu wszystkiego. A jedną z najbardziej pięknych rzeczy jest to, że każda osoba, która oddaje swoje życie Bogu, nie wiem jak to się dzieje, dlatego że czasami widać, że co to będzie, jak przeżyjemy kolejny tydzień, kolejny miesiąc, w jakiejkolwiek dziedzinie w naszym życiu jest pewne bezpieczeństwo tych, którzy Jemu ufają i są Jemu posłuszni. Amen? Możesz mieć pewne bezpieczeństwo w sobie, kiedy Jemu ufasz i kiedy jesteś Jemu posłuszny czy posłuszna. Możesz się czuć bezpiecznie. Bezpiecznie. Wiecie, ja wiem, bo nawet na naszym męskim teraz niedawno, żeśmy się uczyli. Oczywiście to my jako mężczyźni wiemy i wiemy, że nasze żony muszą się z nami czuć jak bezpieczni. Bezpieczni. Muszą wiedzieć, że z nami im jest bezpiecznie. W każdej dziedzinie. Z Jezusem nam wszystkim jest bezpiecznie. Możemy Jemu ufać, On nas nigdy nie zawiedzie. Możemy Jemu powierzyć wszystko. Więc czy jest dzisiaj jakaś dziedzina w twoim życiu, która wymaga może takiego głębszego oddania się Panu Jezusowi Chrystusowi? Kiedy dzisiaj będziemy stąd wychodzić, chciałbym, żebyśmy pomyśleli nad tym i zastanowili się i podjęli decyzję. Nie zostawiaj tej decyzji na jutro czy za tydzień, dlatego że diabeł przyjdzie i wykradnie te nasienia, które dzisiaj ci Bóg zaczyna zasiewać. Czy są jakieś dziedziny w naszym życiu, w których musimy bardziej czy pełniej Jezusowi ufać? Biblia mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Wczoraj, dzisiaj i jutro Jezus będzie ten sam. My się zmieniamy, my jako ludzie mamy co? Mamy zmianę, cały czas nam się życie zmienia. No, cały czas dzisiaj się tak czujemy, jutro inaczej się czujemy. Moja żona od razu po mnie widzi, jaki dzień miałem, tak? I niektórzy z was się śmieją, bo jeden w drugim możecie to widzieć. My jako ludzie odczuwamy, nasze emocje czasami są tak mocne, chociaż one nie powinny nami kierować, my powinniśmy kierować naszymi emocjami, ale czasami w nas widać, że się zmieniamy, że troszeczkę dzisiaj inni jesteśmy. Nie jesteśmy, czy słyszeliście, kiedy ktoś mówi, dzisiaj nie jestem sobą, czy dzisiaj nie jesteś sobą? Coś się... Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Widziałem ten werset na ścianach wielu, wielu mieszkań i domów. Jezus Chrystus, wczoraj, dzisiaj, na wieki, ten sam. My to musimy wiedzieć i musimy mieć to wyryte w naszych sercach, że Twój Pan Jezus Chrystus, któremu powierzyłeś swoje życie, On się nie zmienia. Tak jak Ciebie kochał w momencie, kiedy się urodziłeś, tak On Ciebie dzisiaj kocha. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. I On chce polepszyć Twoje życie. On pragnie, żeby Twoja przyszłość, posłuchajmy tego, żeby nasza przyszłość była lepsza niż nasza przeszłość. Amen? Żeby to, co jest przed nami, było lepsze niż to, co jest za nami. Żeby to, co jest za nami, nam pomogło do tego, żeby nasza przyszłość była lepsza, mocniejsza. I są pewne obietnice. Jana 14, 1 i już tym zakończam. Nie wiem, czy już powiedziałem, że będę zakończał, czy to pierwszy raz? Pierwszy raz? Trzeci? No to już nic nie będę mówić, tylko... Niechaj się nie trwoży serce wasze, kochani. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Kochani, To, co najlepsze jest jeszcze przed nami. To, co najlepsze jest jeszcze przed nami. I kiedyś ujrzymy, kiedyś wejdziemy. On nas przywita w niebie. Kochani, to, co najlepsze jest jeszcze przed nami. Dążmy tam, nie poddajmy się. Jest to niesamowite. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie za ten dzień. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że mamy tą świadomość, że Ojcze, jeżeli jesteśmy w Tobie, to wiemy, że to, co najlepsze jest jeszcze przed nami. Panie, ja Cię proszę, abyśmy byli mocni na tyle w Tobie, żebyśmy zobaczyli, kiedy diabeł przychodzi, żeby wykraść rzeczy, które Ty zasiewasz w naszym sercu. Życie tak, jak widzieliśmy je kiedyś, że będzie piękne, będzie obfite, będzie owocne, będzie błogosławione i gdzieś po kilku miesiącach czy latach, kilku czy wielu, gdzieś to nam się umknęło. Panie, ja Cię proszę, żeby nadzieja powróciła do serc Twoich ludzi. Panie, ja Cię proszę, żeby nadzieja i żeby wizja Twoja powróciła do serc Twoich ludzi. Panie, żebyśmy wiedzieli, że to, co lepsze, to, co najlepsze jest jeszcze przed nami. Przeszłość była błogosławiona, była niesamowita, ale przyszłość jest Twoja. Ojcze, dziękuję Ci za to. Panie, oddajemy się całkowicie w Twoje działanie, w Twoje ręce. Dotykaj się osób, które potrzebują Twojego dotknięcia dzisiaj. Panie, dokonuj cudów w naszym życiu. Panie, może są osoby tutaj, które się czują jak te, które są ostatnie. Panie, spraw coś. Panie, żeby każdy tutaj na tym miejscu, w naszym kościele, te osoby, które może ich tutaj nie ma, Panie, żeby się czuły wartościowe. Dlatego, nie dlatego, żeby się po prostu czuły, ale dlatego, że są wartościowe. Dlatego, że Ty się nie zmieniasz, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki jesteś ten sam. Że Ty nas kochasz. Panie, błogosławię każdą osobę, błogosławię każdą rodzinę, małżeństwo, Panie, nasz Kościół, Panie, i wyznajemy, i Panie, razem jesteśmy jednomyślni i wiemy, że to, co najlepsze, jest jeszcze przed nami. Amen, amen. Chciałbym, żebyśmy już zeszli na dół z tym wersetem na naszym sercu, albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Mówi Pan, myśli o pokoju i nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wielu z nas potrzebuje nadziei. Na dzisiaj, na jutro. Żebyśmy byli pełni nadziei. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, odmienię wasz los. Halleluja. Bądźcie dzisiaj zachęceni, niech was Bóg błogosławi.